O Bogu, bracia i siostry, cudowny jest nasz Pan Jezus Chrystus. A więc przejdziemy do tego Bożego pokarmu dzisiaj. Chciałbym odwołać się do tego, co ostatnio tu mówiłem, do tego tekstu z pierwszego listu do Tesaloniczan, gdzie mówiłem na temat tego wersetu: bez przestanku się módlcie. Chcę tylko nawiązać, dlatego że chcę coś powiedzieć odnośnie tego, co mi przyszło dalej, jakby w kontekście tego wersetu. My wiemy, że tutaj nie chodzi o to, aby cały czas klęczeć, ale być w porozumieniu, w połączeniu z Bogiem, czyli skoncentrowani na Bogu. Na stronie zborowej jest na ten temat to zwiastowanie moje ostatnio, które tutaj miałem. Ale dzisiaj chcę mówić pod innym kątem, natomiast tutaj pisze: bez przestanku się módlcie. A Pan Jezus powiedział pełną historię w Ewangelii Łukasza, 18 rozdziale. Od pierwszego wiersza. Powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać. Tutaj słowo nie ustawać oznacza nie poddawać się zniechęceniu. Nie załamywać się. Dalej czytamy to podobieństwo. Mówił Pan Jezus tak. Był w jednym mieście pewien sędzia, który Boga się nie bał, a z człowiekiem się nie liczył. Była też w owym mieście pewna wdowa, która go nachodziła i mówiła: weź mnie w obronę przed moim przeciwnikiem. I przez długi czas nie chciał. Potem zaś powiedział sobie: chociaż i Boga się nie boję, ani z człowiekiem się nie liczę, jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. I rzekł Pan: słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada. A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zleka ich sprawie? Powiadam wam, że szybko weźmie ich obronę. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Czy nie jest tak, drogi bracie i siostro, że modlisz się o coś wiele czasu, dłuższy okres i nie widzisz rezultatów? Mało tego, że się nie zmienia, to się coś pogarsza. Może modlisz się o kogoś w swojej rodzinie, o zbawienie, o zmianę, albo o twoją sytuację. I przychodzi chwila rezygnacji i mówisz: to nie ma sensu. Drogi bracia i siostro, kiedy taka myśl ci przychodzi, to wiedz, że odpowiedź już jest. I diabeł o tym wie i chce ciebie i mnie doprowadzić do zwątpienia, abyśmy nie byli zwycięzcami. Kochani, ta przypowieść, to podobieństwo mówi nam o tym, żebyśmy nie załamywali. Abyśmy podnosili nasze ręce do Boga, do góry. Abyśmy byli wdzięczni Bogu. Abyśmy nie ustawali w walce, bo wieczna, wielka za to nagroda. Amen? Kiedy przychodzi taka myśl, to znaczy, że odpowiedź jest blisko. I diabeł wie. I chce doprowadzić ciebie i mnie dzisiaj do rezygnacji. Kiedy pojawi ci się, może komuś z was się pojawiła taka chwila, taki moment w życiu jako chrześcijanina, chwila rezygnacji, że to coś nie ma sensu. Nie, tym bardziej, bracie i siostro, tym bardziej weź i idź do walki, bo zwycięstwo już masz w Jezusie. Drodzy, to jest dobra nowina. Nie wiem, czy zauważyliście, ale na początku drogi za Panem, kiedy nawracamy się do Jezusa, modlimy się o coś do Boga i Bóg to daje bardzo szybko. Bardzo szybko. I to się dzieje jakiś okres, ale to się nie dzieje zawsze. Dla naszego dobra. Bo moi drodzy, jak można ukształtować w naszym sercu, w naszym życiu wiarę i cierpliwość, kiedy wszystko będziemy mieli na zawołanie od Boga? To jest dobre, drodzy bracia i siostry. Dlatego, że w liście do Hebrajczyków 6 rozdział i 12 werset mówi: abyście już nie stali się ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Jak ma być ukształtowana w nas wiara i cierpliwość, kiedy mielibyśmy wszystko zaraz? 10 rozdział tego listu mówi, 35 werset i 36. Nie porzucajcie więc ufności. To jest dzisiaj tutaj do nas. Nie porzucajcie więc ufności, to mówi Duch Święty. Ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Tu jest problem, że czasami brakuje nam cierpliwości i wytrwałości. Abraham też dostał obietnicę, że od Izaaka będzie zwane całe potomstwo. Nie wiem, czy wiecie, bracia i siostry, ja wierzę, że czytacie Słowo Boże i wiecie, że około 20 lat musiał czekać na spełnienie się tej obietnicy. To jest pierwsza księga Mojżeszowa, 16 rozdział. Jest potem opisane, jak żona przyszła mu z pewnym pomysłem, żeby pomóc Panu Bogu, żeby poszedł do swojej służącej i współżył z nią, Hagar. I to był błąd. Moi drodzy, to był błąd, gdyż o Ismaelu jest napisane, że to był naród dziki przeciwko wszystkim i wszyscy przeciwko narodowi. Muzułmanie bardzo mocną uwagę zwracają na właśnie Ismaela jako jednego z swoich protoplastów, że tak nazwę, na którego się powołują. I widzimy tutaj, że Abraham chciał pomóc Bogu w jakimś sensie, co skończyło się źle. Jednak wiemy, że Bóg mu wybaczył. Ale moi drodzy, Bóg zmienił Abram, jego imię na Abraham. Abraham oznacza imię to ojciec wielu narodów. Ile lat musiał czekać na to? Kiedy ktoś się go zapytał, jak masz na imię ojciec wielu narodów? Pokaż mi twojego potomka. A on nie miał nic. Mógł wyjść przed ludźmi za niespełna rozumu, ale Bóg dał mu obietnicę, która się spełniła po czasie. Ja nie mówię, że drogi bracie i siostro, mamy czekać 20 lat. To jest tylko przykład tego, że Bóg się nie spóźnia z tym, co obiecał. Tylko czy my wytrwamy do czasu spełnieniowej obietnicy. I jeżeli przychodzi ci taka myśl, aby się poddać, to wiedz, że odpowiedź już masz od Boga. Że obietnica jest spełniona. Moi drodzy, toczymy boje i walki. Nie wiem jak wy, ale myślę, że toczycie, bo ja tak. Ale wiem, że Pismo Święte i Słowo Boże mówi, że jesteśmy żołnierzami. Paweł do Tymoteusza mówi, że jest żołnierzem. Mówi też do Efezjan, gdyż bój toczymy. Toczymy bój. Nie jesteśmy na urlopie. Nie jesteśmy na wakacjach. Ale toczymy bój nie z człowiekiem, ale nad ziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, okręgach niebieskich. I my ten bój, jeżeli chcemy sami toczyć, to go na starcie przegrywamy. Ale jeżeli w Chrystusie go chcemy toczyć, to na starcie już jesteśmy zwycięzcami. Czyż nie? Czyż tak nie jest, bracie i siostro? I dalej, 37 werset tu mówi, bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zlekał. Tu jest mowa o przyjściu pańskim, ale wierzę, że nie tylko. Bo wyżej przeczytałem, wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie odpowiedź. Pan Jezus mówi, że nie trzeba wiele słów, bo On wie. Jeszcze nie ma słów na naszym języku, a Bóg już wysłuchał naszą modlitwę. Tak, to jest Boże Słowo. Ja tu nic nowego nie mówię, ale zarazem mówię coś, co myślę, trzeba sobie przypominać. Żebyśmy się nie dali ograbić diabłu z nadziei, wiary i miłości. Żebyśmy nie dali się oszukać, że to nie dla ciebie, czy dla mnie. Żebyśmy nie dali miejsca na zasianie przeciwnikowi zwątpienia. I żebyśmy nie dali miejsca na depresję i smutek. Bo za tym to idzie wszystko. Tak, Pan Jezus przelałby krew za jednego człowieka na ziemi. I tym jednym jesteś Ty, każdy z nas. Pozostałe 99 mówi o dobrym pasterzu, idzie za jedną zgubioną owieczką. To jest obraz, że poszedł za każdym. Za tobą. Po imieniu. Ale czasami diabeł mówi, przyszedł do wielu, ale do mnie? Mnie? Tak, ciebie i mnie znalazł Jezus. Nie porzucaj więc tej ufności, która ma wielką zapłatę. Bo jeszcze mała chwila, a będziesz oglądać Boże działania w twoim życiu, Boże dzieła. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Usprawiedliwiony z wiary ma życie wieczne, w innym tłumaczeniu pisze. Moi drodzy, tak, życie ucznia Chrystusa to jest życie przez wiarę. Począwszy od pierwszych ludzi. Ale tak mi teraz przychodzi na myśl szczególna osoba, Noe, budował arkę na suchej ziemi, gdzie nigdy deszcz nie padał. Czy to jest logiczne? Co ludzie myśleli o nim? Możemy się domyśleć, co dzisiaj o nas myślą inni, kiedy chcemy iść z Chrystusem przez życie i nie chcemy uczestniczyć w tym, co oni chcą, abyśmy uczestniczyli. Ale Noe posłusznie kontynuował to, co mu Bóg zlecił, czyli budowę arki przez wiele lat. Nie poddał się. To nie trwało 1-2 dni, ale wiele długich lat, kiedy budował arkę i przez wiarę. 11 właśnie rozdział do Hebrajczyków mówi bowiem w 7 wersecie, że przez wiarę zbudował Noe ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć. Pełen bojaźni, arkę dla ocalenia rodziny i przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest wiary. Z jednej strony wydał wyrok na świat, a drugim z szansą ocalenia. Krzyż Jezusa jest też takim wyrokiem na grzech, ale ratunkiem dla człowieka. Przez wiarę Abraham poszedł, kiedy Bóg mu kazał opuścić rodzinne tereny, nie wiedząc, dokąd zmierza. Bóg dał mu imię i też na wierze się to wszystko opierało i zaufaniu do Boga. Ojciec wielu narodów. Tak, dla świata i otoczenia było to niedorzeczne i głupie. Nigdy, moi drogi bracia i siostry, jeśli chcesz iść za Chrystusem, to to, co będziesz czynił dla otoczenia, zewnątrz ludzi, raczej mądre nie będzie. Ale ty i ja, my wiemy, że to jest właściwa droga. Ta wąska ścieżka, która jest ścieżką życia. W wielu krajach dzisiaj jest prześladowanie. Niedawno dowiedziałem się, raptem chyba w sobotę, że doszło podobno 20 kolejnych krajów świata na listę prześladowanych. Zamiast ubywać, przybywa. My oficjalnie nie przeżywamy tego. My nie wiemy, czy jutro nie zmieni się ta sytuacja. Bóg nie obiecuje łatwizny na drodze, nie powiedział też, że będzie bez łez, ale obiecał pomóc. Przejść zwycięsko przez każdą dolinę, przez każde doświadczenie. Bo po nocy jest dzień, po deszczu słońce, po smutku radość. Doświadczenie nigdy nie trwa wiecznie. Gdy będziesz przechodził przez ogień, płomień nie spali cię. Gdy będziesz przechodził przez wody, nie zaleją cię. A więc przechodził. Tam jest użyte słowo aktywność, pewna aktywność. Nie będziesz stał w ogniu, nie będziesz stał w tej wodzie, ale przechodził. Bóg cię wyprowadzi. Kiedyś w końcu skończy się każde doświadczenie. Po dolinie jest góra, po upadku jest powstanie. Jezus przyszedł, aby nas podnieść i On podnosi mnie każdego dnia. Obmywa swoją krwią. Dla Boga nie ma trudnych sytuacji, bez wyjścia, okoliczności, którymi nie może sobie poradzić. Przychodząc tutaj na nabożeństwo wcześniej, otworzył mi się fragment z Ewangelii Łukasza, gdzie Pan Jezus mówi, co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga. Szczególnie jak sytuacja, kiedy wydaje ci się coś niemożliwego do przejścia, to pomyśl, Ewangelia Łukasza o tym mówi. Ja myślę jednak, że zajrzymy do tego miejsca. 18 rozdział, 23 werset. Jezus Chrystus mówi, co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga. Kiedy lekarz mówi coś, co jest niemożliwe, to znaczy, że jest u Boga możliwe. Kiedy jest sytuacja, w której się znajdujesz, może jakieś długi, które padłeś lub padłeś, wydają ci się nie do przejścia, to pomyśl o tym wersecie, o tym, co Jezus powiedział. Te ograniczenia, które widzisz dzisiaj przez sobą, właśnie są do przejścia przez Pana. On przeprowadzi nas przez każde doświadczenie. Warto ufać Panu? Amen. Moi drodzy, warto ufać Panu. Jedno z takich miejsc, które chcę dzisiaj tu przytoczyć też, Dawida. Jeżeli dobrze pamiętam, ale jest to w Pierwszej Samuelowej, gdzie Bóg, tam Dawid mówi, zaraz to znajdziemy. To jest w drugiej księdze Samuelowej, 22 chyba rozdział. W każdym razie jest tam mowa o tym, że Dawid mówi, przejdę przez każdą zgraję, przebiję się przed każdy mur. Z Bogiem pokonam każdą drużynę. Z Bogiem pokonam Goliata. Z Bogiem pokonał Dawid Goliata. Myślę, że ten Goliat to może znaczyć wiele w naszym życiu, okoliczności i sytuacji. Stoi przed nami olbrzym. My się wydajemy, jak tam mówi Dawid, jak zdechły pies. Jedno miejsce Słowa Bożego. Ale on nie dał się temu oszukać, co widział. On wiedział, kto za nim stoi. O wiele silniejszy i potężniejszy od Dawida, który był wojownikiem filistyńskim. Bóg Izraela. Ten pięknie był odziany, prawda, zbroję żołnierza. A tu taki mały Dawid przychodzi z procą i paroma kamieniami. Co musieli pomyśleć ci ludzie obok stojąc? Albo sam nawet Goliat mówi, z czym ty przychodzisz do mnie? On mu mówi, ty przyszedłeś z mieczem i orężem. Ja przyszedłem w imieniu Boga Izraela, którego ty zażyłeś. I znamy tę historię. To jest ten Bóg dzisiaj wśród nas. To jest ten sam Bóg. Potężny. Nie malutki, bezbronny. Ale potężny Jezus Chrystus, który stawił się u nas, za nas u Ojca. Amen? Zgadzamy się z tą dobrą nowiną? Myślę, że to powód do radości. Bo Bóg jest Bogiem radości i wesela, a nie bez nadziei. Nadziei. Piotr napisał do swoich listów, że weselcie się, pomimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Owszem, tu nie chodzi, aby się cieszyć z doświadczeń. Bo tam w pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale, możemy cały rozdział czytać. Ale możemy się cieszyć pomimo smutku. Ja kiedyś czytając to pomyślałem, że chyba jakaś pomyłka w druku Biblii. Nie, jakiś paradoks. Nie, to nie jest zaprzeczenie, to jest fakt. Bo moja radość nie jest tutaj. Nawet śpiewaliśmy jedną z pieśni, że moją radością jest Pan. Pomimo, że przechodzimy różne chwile, kiedy podniesiemy swój wzrok ku niebu, kiedy podniesiemy swój wzrok ku Panu Jezusowi Chrystusowi, to możemy się cieszyć. Bo najlepsze ciągle przed nami. Nawet jeżeli nie tu na ziemi, to w Królestwie Ojca Miłości. Drogi bracie i siostro, czy wiesz, jakim jesteś szczęściarzem? Tak, nie wygrałeś może totolotka miliona dzisiaj. Tak, może nie jesteś gdzieś wysoko postawionym człowiekiem w świecie, ale jesteś synem i córką potężnego króla. Niedawno pewien brat w Chrystusie zakupił sobie samochód nowy, znaczy się używany. I ktoś tam mówi, że kogo to jest samochód? Ja mówię, kogo? Ja mówię, no tak, bo to jest syn króla, więc musi jeździć królewskim autem. Niekoniecznie to musi być najwyższej półki. Ale my mamy potężnego króla. Ale moi kochani, co z tymi, co nie mają samochodu ani prawa jazdy? Co, nie są królami, dziećmi króla? O nie, mają najlepsze w niebie rzeczy przygotowane. Ten żebrak i bogacz, znacie tę historię. Bogaty człowiek tutaj na ziemi nie dostał się do Bożego Królestwa, do raju. Ten zaś, który był odrzucony, był umiłowany przez Pana. Czyli miara bogactwa wobec Boga nie jest miarą tego świata. Bo możesz mieć wiele, nie mając nic. Możesz nie mieć nic w tym świecie, mając Jezusa masz wszystko. To jest bogactwo. Za żadną cenę nie jesteśmy w stanie być tymi bogaczami, gdyby nie Jezus. Srebra i złota nie mam, powiedział Piotr z Janem. Lecz to, co ci mam, co mam, to ci dam. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareckiego w stanie chodzi. Tak się zastanawiałem, co by miał ten człowiek z tego, jakbym tam te srebro czy złoto dał. Może więcej do życia, ale dalej by był w tym miejscu, dalej by nie chodził, dalej by był chory. Dalej by był w tym miejscu żebraka, pozycji żebraka. Ale właśnie to Jezus dał mu zdrowie. To Jezus powodował zmianę jego statutu społecznego. To Jezus zrobił, nie środki materialne. Żadna resocjalizacja nie pomoże nic, jeśli Jezus nie zmieni serca. Wiele się trudzą, wiele się ludzi trudzi, ale starego człowieka nie naprawisz, jeżeli on się nie zostanie odrodzony. To jest Boża łaska. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, mówi apostoł Paweł. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Nowe życie z Jezusem. To jest prawdziwa resocjalizacja. Właściwie to złe słowo. To jest nowy człowiek, bo stary umarł z Chrystusem na krzyżu. Czy idziemy w tym duchu dzisiaj? Ja wiem, że idziemy, ale czasami sobie nam trzeba przypomnieć. Chociaż nas ten zewnętrzny człowiek się starzeje i niszczeje, to jednak ten wewnętrzny odnawia się z każdym dniem, Pan mówi przez apostoła Pawła. Mamy perspektywę, bracie i siostro. Mamy jednego Ojca, Boga. Wszyscy jesteśmy dla siebie braćmi i siostrami w Jezusie Chrystusie. Bez względu na pozycję społeczną, wykształcenie. W kwestii zbawienia jesteśmy równo traktowani przez Boga. Nie ma gorszych i lepszych w Kościele Pana Jezusa. Jednakowo ilość krwi Pan Jezus przelał i jednakowa ofiara została za każdego z nas złożona. Tak na nas patrzy Bóg. W Chrystusie nie ma mężczyzny, ani kobiety, Greka, Żyda. Znacie ten tekst. W Chrystusie jesteśmy jedną Bożą rodziną. Jakub pisze o pewnej sytuacji, która miała miejsce, że tam gdzieś, gdzie on pisał, adresaci robili różnicy na bogatych i biednych. W Chrystusie tego nie ma. I kiedy będziemy tak patrzeć na siebie, jak Chrystus patrzy na nas, to też tak będziemy siebie traktowali jako jednakowo umiłowani przez Boga ludzie. I moi drodzy, to jest dobra nowina dzisiaj, do czego zachęcam każdego z nas. Bóg ciebie kocha niezmiennie. Nie wątp w to, że twoje modlitwy odbijają się od sufitu twojego domu. Bo ci jeszcze coś powiem, bracie i siostry. Jeżeli myślisz, że tak się dzieje i wychodzisz na zewnątrz, aby nie przeszkadzały mury, to nie tędy droga. Owszem, możesz iść do lasu się wołać do Pana, to jest dobre. Ale nie myśl, że to ci otworzy bardziej przystęp do Boga, bo Bóg już cię wysłuchał, kiedy właśnie czułaś, czy czułeś, że niebo się zamkło. Bo nie przez emocje i uczucia, ale przez wiarę. Gdyż wierzę, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy, mówi apostoł Paweł do Koryntian. My chcemy najpierw zobaczyć, by później uwierzyć. Ale po co uwierzyć, jak już się widzi? Wiara jest kluczem do sukcesu. Wiara jest kluczem do oglądania Bożego działania. Uwierzyłeś w łaskę Bożą zbawienną dla ciebie? To jest wspaniałe. Jesteś tym, który może oglądać Boże działanie w twoim życiu. Jesteś tą osobą, która może oglądać cuda Boże w Twoim życiu. Tak, bo skoro uwierzyłaś, czy uwierzyłeś w to, że Jezus Ciebie zbawił, oddałeś Mu swoje życie, to jesteś osobą, która może oglądać dzieła Boże. Tak. Nie dajmy się oszukać, bo Jezus Chrystus mówi, że przez wiarę, przez zaufanie, że jak dzieci mamy się stać, a będziemy dziedzicami Królestwa Bożego. Kochane bracie i siostry, to jest dobra nowina dzisiaj. Nie jesteś na pozycji przegranej. Nigdy. W Jezusie jesteś zwycięzcą. Boże Słowo w wielu miejscach o tym mówi. Pomyśl, jaka cena została za Ciebie i za mnie, za każdego z nas zapłacona. Pomyśl, czy jesteś nadal przegraną osobą. Pomyśl, czy dzisiaj możesz wyznać, że Jezus jest Twoim Zbawicielem, Panem jest takim od zbiegiem przypadku i okoliczności, czy raczej łaska, szczęście. Ludzie mówią, że szczęście to wiele rzeczy. O, ten szczęściarz, bo mu się coś tam udało w życiu. Ale nie ma Jezusa, więc jakim szczęściarzem jest człowiek bez Jezusa? Może mi się udawać wiele rzeczy, ale jeżeli masz Jezusa, jesteś naprawdę szczęśliwym człowiekiem. I w oparciu o to, może powiem więcej, w wyniku tego możesz iść przez życie zwyciężając. Nie ustawając w boju, nie ustawając w modlitwie. Wiecie, często nawet wierzący mówią, z niego już nic nie będzie, niego nie nawrócisz. Tak, ja nie nawrócę, ale Duch Święty może. I znam przykład, chociaż mojej własnej babci, która była mocną katoliczką, też powiedzieli, z nią już nic nie zrobicie. A ona się tak nawróciła, że wszystko oknami wylatywało, te boczki wszystkie. Ale powiedzieli wierzący, z nią już nic nie zrobicie. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi, a Bożą wolą jest zbawienie i życie wieczne. Dla każdego. Słuchaj tego, co mówi Duch Święty. Słuchaj tego, co mówi Bóg. Pierwsze, najważniejsze. Nie kieruj się tym, co mówią ludzie. Chociaż trzeba słuchać ludzi. Jednak w pierwszej kolejności Jezus, Duch Święty, mówi nam przez słowo prawdę. Jeżeli będziemy się sugerować tym, co człowiek mówi, to daleko nie zajdziemy. Bo jeden ci powie tak, a drugi inaczej. W końcu powiesz, nie wiem, kogo słuchać. Problem jest w tym, że niewłaściwe osoby słuchasz. Zacznij słuchać głosu Bożego. Miej relację z Panem. Bo Duch Święty jest osobą. On przemawia. Tylko trzeba Go chcieć słyszeć. Bo co innego można słuchać, ale nie słyszeć. Można patrzeć, ale nie widzieć. Nie wiem, czy mieliście coś takiego, że szukaliście czegoś. Mieliście to na widoku, patrzę na to, szukam tego. No patrzyłem, ale nie widziałem. Można słuchać, ale nie słyszeć. Ale Duch Święty jest dany po to, żebyśmy mogli patrząc, zobaczyć, słuchając, usłyszeć wezwanie Boże, które dzisiaj Pan kieruje do Ciebie. Bądź optymistą, bo myśli Pan ma o Tobie dobre. Znacie taki tekst? Pewno na pamięć. Ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli. Natknąć nadzieję i zgotować wam przyszłość. To jest ta dobra nowina. To jest ten Bóg, o którym apostoł Jan mówi, że jest miłością. To jest Jezus, który przyszedł na ten świat, aby nas zbawić. Bądź dobrej myśli, bracie i siostro. Dzisiaj Duch Święty do ciebie mówi. Moja córko i mój synu. Bo ja mam coś do pięknego przygotowane. Ty dzisiaj tego nie widzisz fizycznie, ale przez wiarę możesz tego dożywać teraz. Często modlimy się myśląc, że Bóg nas nie wysłuchał. On już ciebie wysłuchał wcześniej niż zaczęłaś czy zacząłeś się modlić. Halleluja, to jest dobra nowina. Taki jest nasz Ojciec. Takiego Boga ja znam, takiego Boga wierzę i takiemu Bogu chcę służyć. Bogu, który apostoł Jan mówi, że jest miłością. Bogu, który przyszedł na ziemię w Jezusie. Bogu, który dzisiaj jako Duch Święty pośród nas się porusza. To nie religia, to osoba. To nie religia, to relacja. Amen. Bądźmy dobrej myśli dzisiaj. Pamiętaj,
Nie ustawaj. Nigdy. A kiedy się pojawia taka myśl rezygnacji, to jest odpowiedź na twoją modlitwę. Ona już jest. Ty jeszcze tego nie widzisz, ale ona już jest wysłuchana. A diabeł chce cię odwieść, byś nie czerpał z tego, czy nie czerpała z tej Bożego błogosławieństwa. Ale większy jest ten, który jest nasz, niż ten, który jest na świecie. Więc diabeł nie może nic zrobić Bogu, Ojcu naszemu. On wie, że już za rogiem jest coś dobrego. I mówi, teraz go chcę odwieść, żeby tylko nie zaglądał tam, bo tam już jest odpowiedź. Tylko, że odpowiedź jest już tu. Nie za rogiem. U Ojca naszego. Amen. Mamy powód do dziękowania? Nie rezygnować? Wytrwałości nam potrzeba i wiary, cierpliwości. Jeden z owoców Ducha Świętego jest cierpliwość. Czasami tej cierpliwości brakuje w różnych okolicznościach, a szczególnie jako nam chrześcijanom, my wiemy, jak się mamy zachować, jak wytrwać, a tu wszystkie okoliczności mówię ci, żeby już nie wytrzymać. A szczególnie jak już ktoś chce zdenerwować albo coś takiego, okoliczności. Ale to już tak drastycznie. Ja mówiłem na początku o modlitwie zwyczajnej. Modlisz się latami. Wytrwałości. Bóg ci daje na początku i mnie wszystko od razu. Ale później chce nas ukształtować charakter, wiarę, cierpliwość. Bo jakby nam ciągle coś dawał na okrągło, to byśmy byli takimi duchowymi inwalidami. Gdzie byłaby wiara, miejsce na wiarę? Gdzie byłaby miejsce na cierpliwość i wytrwałość, za które jest nagrodzona? Właśnie. Patrzmy na Jezusa i sprawcę, dokończyciela naszej wiary. Niech nasze myśli będą skoncentrowane na Jego osobie, na dobrych, jak i złych. Amen. Jak Piotr, będziemy chodzić po wodzie? Ja wierzę, że będę, ale nie swoją mocą i siłą, ale na Pana. Nawet jeżeli ci się zdarzyło lub zdarzy, jak Piotrowi, że zaczął odwracać swój wzrok od Jezusa, koncentrować się na tych falach, które szalały, to Jezus go nie skreślił i ciebie nie skreśla. On już tonął. Tylko trzy słowa, tyle miał czasu. Panie, ratuj mnie. Pan go wyciągnął. Nawet jak się wydaje tobie, że toniesz, Pan cię wyciągnie. Ja nie czytam, że jak patrzył na Jezusa, był skoncentrowany i chodził po wodzie, że fal tam nie było. Ja nie czytam, nie wiem, czy mam różne tłumaczenia dostępne. I wszędzie nie czytam, że one uspokoiły się, ale on był jakby ponad to. Ponad te burze, które szalały na tym morzu. Bo Jezus go przenosił na tych falach. Przecież to jest niemożliwe. Jak można iść po wodzie na takim głębokim morzu czy jeziorze? Bo co niemożliwe jest u ludzi? Możliwe jest u Boga. A czemu? Bo on patrzył na Jezusa, jego serce, nie tylko jego oczy fizyczne, ale jego myśli na Jezusie. A Jezus swoją mocą i siłą prowadził go ponad to wszystko, czyniąc to, co niemożliwe, możliwym i czyniąc go zwycięzcą. Amen. Chwała Panu. Chciejmy się modlić. Zachęcam do powstania, drodzy bracia i siostry. Kochany Jezu, tak Ci dziękuję dzisiaj, że zachęcasz nas do tego, abyśmy mimo wszystko trwali w Tobie. W dniach dobrych, jak i złych, Panie. Panie, Ci dziękuję, że Ty chcesz nas kształtować wiarę i cierpliwość, a my chcemy czasami już, jednak Ty chcesz, abyśmy rośli. Kształtujesz nas charakter, który może dla nas czasami to jest nie po naszej myśli, ale dla naszego dobra. Ja Ci za to dziękuję, Panie. Wytrwałości nam potrzeba i cierpliwości. I proszę Cię o to, Panie, aby tak się działo i w moim życiu, i w nas. I dziękuję Ci, że Ty chcesz w tym pomagać, Panie, i przeprowadzać ze zwycięstwa do zwycięstwa, z wiary w wiarę, każdego dnia coraz bardziej w Tobie, będąc zanurzeniem Jezu Chryste. Amen.